Wiedział on o rozprawach żołnierzy w szynkowniach, a w tej chwili zrozumiał, że stała się jakaś przykrość następcy tronu, którego wojsko ubóstwiało. Gdy więc dosięgnął stojącej nad brzegiem garstki zbrojnych, przybrał minę bardzo zagniewaną i wściekle machając rękoma zawołał: „Waleczni żołnierze greccy, parszywe psy oby was trąd stoczył! Jeżeli od tej pory którykolwiek Grek wymówi w szynku imię następcy tronu, rozbiję mu dzban o łeb, a skorupy wpakuję do gardła i wun z pułku! Będziesz jeden z drugim świnie pasał u egipskiego chłopa, a w twoim hełmie kury będą składały jaja. Taki los czeka głupich żołdaków, którzy nie umieją powściągać swego języka. A teraz lewo, w tył, zwrot i marsz na czółno, bodaj was mur pobił. Żołnierz jego świątobliwości powinien przede wszystkim pić za zdrowie faraona i pomyślność dostojnego ministra wojny Herhora, oby żyli wiecznie. Niech żyją wiecznie!” Powtórzyli żołnierze. Wszyscy siedli na statek pochmurni, ale około Memfisu Patrokles rozpogodził zmarszczone czoło i kazał zaśpiewać pieśń o córce kapłana, która tak lubiła wojsko, że do łóżka kładła lalkę, a sama całą noc przepędzała w budce szyldwachów. W takt tej pieśni najlepiej maszerowało się i najraźniej uderzały wiosła. Nad wieczorem do folwarku Sary przybiła druga łódź, z której wysiadł naczelny rządca dóbr Ramzesa. Książę i tego dostojnika przyjął w bramie ogrodowej. Może przez surowość, a może, aby nie zmuszać go do wchodzenia w dom swojej nalożnicy i Żydówki. „Chciałem, rzekł następca, zobaczyć się z tobą i powiedzieć, że między moim chłopstwem krążą jakieś nieprzystojne gadaniny o zniżaniu podatków czy o czymś takim. Pragnę, ażeby dowiedzieli się chłopi, że ja im podatków nie zmniejszę. Jeżeli zaś który, mimo ostrzeżeń, uprze się swej głupocie i będzie rozprawiał o podatkach, dostanie kije. Może lepiej, aby zapłacił karę, utena czy drachmę, jak rozkaże wasza dostojność”, wtrącił naczelny rządca. „Owszem, niech płaci karę”, odparł książę po chwilowym zawahaniu się. „A teraz może by dać kije pewnej liczbie niesforniejszych, żeby lepiej pamiętali miłościwy rozkaz”, szepnął rządca. „Owszem, można dać niesforniejszym kije”. „Ośmielam się zrobić uwagę waszych dostojności”, szeptał wciąż pochylony rządca, „że chłopi przez pewien czas istotnie mówili o zniesieniu podatków, buntowani przez jakiegoś nieznanego człowieka, ale od paru dni nagle ucichli. No więc w takim razie można im nie dawać kijów”, zauważył Ramzes. „Chyba w formie zapobiegawczej”, wtrącił rządca. „Czy nie szkoda kijów?”
„Tego towaru nigdy nam nie zabraknie”.
„W każdym razie z umiarkowaniem”, upominał go książę. Nie chcę, ażeby do jego świątobliwości doszło, że bez potrzeby dręczę chłopów. Za buntownicze gawędy trzeba bić i ściągać kary pieniężne. Ale gdy nie ma powodu, można okazać się wspaniałomyślnym”.
„Rozumiem”, odparł rządca, patrząc w oczy księciu.
„Niech tyle krzyczą, ile potrzeba, a żeby nie szeptali bluźnierstw”. Obie te mowy do Patroklesa i do rządcy obiegły Egipt. Po odjeździe urzędnika książę ziewnął i oglądając się dokoła znudzonym wzrokiem rzekł do siebie: „Zrobiłem, com mógł. A teraz nic nie będę robił, o ile potrafię”. W tej chwili od strony budynków folwarcznych doleciał księcia cichy jęk i gęste uderzenia. Ramzes odwrócił głowę i zobaczył, że dozorca parobków Ezechiel, syn Rubena, wali kijem jednego ze swoich podwładnych, uspokajając go przy tym. A cicho, milcz ty, podłe bydle! Bity zaś parobek, leżąc na ziemi, zatykał ręką usta, aby nie krzyczeć. Książę w pierwszej chwili rzucił się jak pantera w stronę budynków. Nagle stanął. Cóż mu zrobię? Szepnął. Przecież to folwark Sary, a ten Żyd jest jej krewnym. Przygryzł usta i skrył się między drzewami, tym bardziej, że egzekucja była już skończona. Więc to tak gospodarują pokorni Żydzi, myślał książę. Więc to tak. Na mnie patrzy jak wystraszony pies, a bije parobków. Czy oni wszyscy tacy? I pierwszy raz zbudziło się w duszy Ramzesa podejrzenie, że i Sara pod pozorami dobroci może ukrywać obłudę.